Toniemy lub płyniemy razem. Nowa twarz polskiej integracji. Artykuł analizuje konieczność przejścia polskiego społeczeństwa od powierzchownych apeli o tolerancję do głębokiej systemowej integracji mniejszości. Autor, inspirując się myślą Glena Luriego, stawia tezę, że rasizm i ksenofobia nie są jedynie wadami charakteru, lecz konkretnymi strukturami społecznymi, które stygmatyzują jednostki poprzez narzucanie im ograniczonego potencjału rozwojowego. Nadszedł czas, aby rzetelnie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób przestać systemowo produkować figurę obcego w naszym życiu publicznym. Nie wystarczy jedynie apelować do społeczeństwa, by stało się lepsze. Społeczności rzadko zmieniają się pod wpływem samych odezw, zwłaszcza gdy brzmią one jak moralna reprymenda wygłoszona przez kogoś, kto posiada stabilne mieszkanie, bezpieczny paszport i dobrą pracę. Glen Lurie słusznie uczy nas, że nierówność rasowa nie jest wyłącznie abstrakcyjną wadą serca, lecz konkretną strukturą interakcji międzyludzkich. Jeżeli chcemy realnie walczyć z rasizmem, ksenofobią i stygmatyzacją mniejszości w Polsce, musimy niezwłocznie przejść od etapu kazania do etapu konstrukcji. Musimy porzucić proste hasło "nie wolno nienawidzić" na rzecz pytania o to, jakie instytucje, procedury, media i lokalne praktyki dają człowiekowi z mniejszości szansę na bycie pełnoprawnym uczestnikiem wspólnoty. To jest właśnie ten moment, w którym egalitaryzm przestaje być jedynie piękną deklaracją, a staje się żmudną robotą administracyjną. Bywa ona mało romantyczna, trudna, kosztowna, a czasem wręcz nudna, niemniej pozostaje absolutnie konieczna dla przetrwania nowoczesnej demokracji. Stygmatyzacja, czyli społecznie wytwarzana etykieta ograniczająca potencjał jednostki ze względu na jej przynależność grupową, nie znika tylko dlatego, że państwo raz w roku opublikuje plakat o tolerancji. Stygmat znika dopiero wtedy, gdy dziecko z ukraińskim, romskim, wietnamskim czy afrykańskim zapleczem przestaje być traktowane w szkole jak uciążliwy problem logistyczny. Dzieje się to wówczas, gdy pracownik migrancki nie jest na sztywno zamknięty w segmencie taniej pracy, lecz zyskuje realne ścieżki awansu. Dopiero gdy człowiek przestaje być postrzegany jako przypadek kulturowy, może stać się po prostu naszym sąsiadem. Polityka antystygmatyzacyjna musi brać swój początek w szkole, ponieważ to właśnie ona stanowi pierwsze masowe laboratorium kontaktu społecznego. W zaciszu rodziny uczymy się wprawdzie pierwotnych odruchów, ale to w murach szkoły dowiadujemy się, kto tak naprawdę należy do świata publicznego. Jeśli szkoła reprodukuje zastane hierarchie, robi to niestety z oficjalną pieczęcią państwa, co utrwala podziały na pokolenia. Jeżeli jednak potrafi je skutecznie przełamywać, państwo zyskuje najtańszą i najskuteczniejszą formę długofalowej integracji obywatelskiej. Trzecim filarem naszej analizy jest rynek pracy, gdzie Polska staje przed fundamentalnym dylematem dotyczącym roli cudzoziemców w strukturze gospodarczej. Obserwujemy tam niebezpieczny proces segmentacji, w którym jedna grupa cieszy się ochroną i prestiżem, podczas gdy druga zostaje zredukowana do roli wymienialnych rąk do pracy. Glen Lurie trafnie zauważyłby tutaj różnicę między kontraktem a kontaktem, czyli sytuację, w której migrant otrzymuje formalne zatrudnienie, lecz pozostaje wykluczony z realnych sieci społecznych i relacji zawodowych. Bez owego kontaktu nierówność staje się cechą systemową, a pracownik może płacić podatki i generować zysk, nie stając się nigdy pełnoprawnym uczestnikiem wspólnoty. Państwo musi wreszcie zrozumieć, że integracja zawodowa nie jest aktem miłosierdzia, lecz twardą inwestycją w kapitał ludzki. Czwartym, a zarazem najbardziej zaniedbanym obszarem w debacie o wykluczeniu, jest mieszkalnictwo, które stanowi absolutny fundament egzystencji społecznej i obywatelskiej. Jeśli mniejszości są systematycznie wypychane do gorszych dzielnic, przeludnionych mieszkań czy nieformalnych, drogich najmów, państwo własnoręcznie buduje fundamenty pod przyszłe stygmaty. Najpierw pozwalamy na terytorialną koncentrację deficytów, a potem z wyższością stwierdzamy, że oni żyją inaczej, co jest klasycznym błędem rozwoju w wydaniu urbanistycznym. Nie ma integracji bez stabilnego adresu, ponieważ bez niego człowiek zostaje uwięziony w trybie przetrwania, który skutecznie drenuje zasoby niezbędne do aktywnego uczestnictwa w życiu kraju. Piątym filarem analizy musi być aparat przymusu, policja, prokuratura oraz szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości. Glen Lurie byłby tu szczególnie wyczulony, gdyż przemoc państwa, nawet ta legalna, potrafi utrwalać stygmat, jeśli jest stosowana nierówno lub interpretowana jako domyślnie podejrzliwa. W polskich realiach konieczne jest nie tylko sprawne ściganie przestępstw z nienawiści, ale przede wszystkim budowanie zdolności instytucji do ich rozpoznawania. Przestępstwo motywowane uprzedzeniem różni się od zwykłego czynu nie dlatego, że ofiara posiada specjalny status, lecz dlatego, że niesie ono komunikat zbiorowy. Uderza ono w całą kategorię osób, wysyłając im sygnał: nie jesteście tutaj bezpieczni. Państwo, które nie pojmuje tej różnicy, traktuje akt politycznej przemocy symbolicznej jak zwykłą bójkę. Jest to błąd kwalifikacji moralnej podważający zaufanie obywateli do instytucji stojących na straży prawa. Gdy ofiary tracą wiarę w mundur, przestają zgłaszać krzywdę, a statystyki stają się jedynie dekoracją, a nie opisem rzeczywistości. Siódmym, być może najbardziej newralgicznym obszarem walki o integrację jest samorząd terytorialny. To właśnie na poziomie lokalnym różnorodność przestaje być abstrakcyjną teorią politologiczną, a staje się konkretnym wyzwaniem administracyjnym. Integracja ma bowiem bardzo konkretny adres. To kolejka w urzędzie, brak miejsc w wielokulturowej klasie, czy narastający konflikt o lokalne zasoby mieszkaniowe. Podczas gdy państwo centralne chętnie operuje wielkimi kwantyfikatorami i ideologicznymi deklaracjami, ciężar rzeczywistego współżycia spoczywa na barkach lokalnych urzędników oraz organizacji społecznych. Dlatego nowoczesna polityka antyrasistowska musi gwarantować gminom stabilne finansowanie oraz precyzyjne dane, zamiast zmuszać je do nieustannej walki o doraźne, niepewne granty. Ósmym polem bitwy o godność jest system zdrowia publicznego oraz szeroko pojęta pomoc społeczna. Stygmat, ta specyficzna maszyna blokująca dostęp do zasobów, wyjątkowo łatwo przylega do ciał ludzi cierpiących, ubogich lub doświadczonych traumą migracyjną. Dziewiątym obszarem, wymagającym głębokiej rewizji, jest nasza zbiorowa pamięć historyczna. Polska polityka antyrasistowska nie może funkcjonować w próżni, w całkowitym oderwaniu od trudnych relacji z Żydami, Romami czy skomplikowanej historii stosunków polsko-ukraińskich. Każde społeczeństwo wykazuje naturalną skłonność do celebrowania własnego cierpienia, traktując je jako ostateczny dowód moralnej głębi i narodowej wyjątkowości. Znacznie trudniej jest jednak uznać cierpienie innego, zwłaszcza gdy własna grupa występowała w roli obojętnego świadka lub beneficjenta cudzej krzywdy. Skuteczna antystygmatyzacja wymaga zatem pamięci dorosłej, a nie porcelanowej, takiej, która nie służy do samobiczowania, ale też nie buduje Muzeum Narodowej Bezgrzeszności. Dziesiątym obszarem zmagań są media oraz platformy cyfrowe, gdzie rola państwa jest ograniczona, lecz bynajmniej nie zerowa. Współczesna ksenofobia zyskała potężne narzędzie w postaci mechanizmów wiralowych, które premiują treści gniewne kosztem tych rzetelnych i niuansujących rzeczywistość. Algorytmy mediów społecznościowych, nastawione na maksymalizację zaangażowania, często nie rozpoznają kategorii ludzkiej godności, promując to, co klika się najszybciej. Państwo musi zatem zrozumieć, że pole walki o pokój społeczny przeniosło się z tradycyjnego rynku gazet na złożoną architekturę uwagi. Równość nie jest wydarzeniem punktowym, które objawia się w momencie egzaminu, rekrutacji czy rutynowej kontroli policyjnej. To proces zakorzeniony w tysiącach drobnych interakcji, w których jednemu człowiekowi ofiarowuje się kredyt zaufania, a drugiemu domniemanie deficytu. Dlatego sprawiedliwość rasowa w ujęciu Glenna Luriego to społeczna produkcja potencjału, czyli proces, w którym rozwój jednostki kształtuje otoczenie, uznanie i wysokie oczekiwania. Człowiek wzrasta bowiem przez kontakt, wsparcie i gęstą sieć relacji, a nie tylko przez suche procedury. Dojrzała polityka musi mieć odwagę utrzymać oba te zdania jednocześnie, co jest zadaniem trudniejszym niż wykrzykiwanie prostych haseł. Polskie partie powinny komunikować mniejszościom imigrantom dwa komplementarne komunikaty. Z jednej strony państwo musi gwarantować ochronę przed dyskryminacją, uznając przybyszów za pełnoprawną część wspólnoty moralnej. Z drugiej strony mamy prawo oczekiwać od nich aktywnego uczestnictwa, nauki języka oraz lojalności wobec porządku prawnego. Pierwszy postulat bez drugiego rodzi paternalizm, natomiast drugi bez pierwszego staje się formą asymilacyjnego szantażu. Dopiero ich synteza tworzy poważny kontrakt obywatelski, będący wspólnym zobowiązaniem, a nie doraźnym targiem. Z takiej perspektywy wyłania się nowa definicja integracji, która przestaje być jedynie jednostronnym dopasowaniem się słabszego do silniejszego. Integracja to dwustronna reorganizacja przestrzeni wspólnej, odbywająca się pod warunkiem zachowania konstytucyjnego rdzenia wartości. Mniejszość uczy się reguł gry i języka państwa, podczas gdy większość musi zrozumieć, że jej obyczaj nie stanowi jedynej możliwej matrycy normalności. Państwo pilnuje tu granic wolności, a nie estetycznych gustów dominującej grupy, co jest zadaniem trudnym, lecz cywilizacyjnie niezbędnym. W polskiej debacie zbyt często mylimy bowiem integrację z wymuszoną asymilacją, a pluralizm z brakiem norm. To fałszywa alternatywa, którą karmią nas polityczni maklerzy lęku, kupujący tani stereotyp, by sprzedać go później z wysoką marżą wyborczą. Można przecież łączyć silne normy konstytucyjne z autentycznym pluralizmem kulturowym, nie popadając przy tym w sprzeczność. Naród, który boi się własnego cienia, nieuchronnie gasi światło, by nie dostrzec w nim własnych błędów. Prawdziwa dojrzałość wspólnoty nie mierzy się tym, jak traktujemy gości, gdy są nam użyteczni, lecz tym, czy potrafimy uznać ich człowieczeństwo, gdy stają się dla nas niewygodni. Czy jesteśmy gotowi przestać być architektami własnych lęków i stać się gospodarzami, którzy nie wymagają od nikogo kapitulacji tożsamości w zamian za akceptację?